Witam braterstwo w imieniu pańskim. Na samym wstępie chciałbym wam przekazać serdeczne braterskie pozdrowienia. Otóż gdziekolwiek miałem przywilej z łaski Pana służyć, we wszystkich zborach ludu Bożego, ci wszyscy bracia z tych wszystkich zborów, jak i z mojego zboru macierzystego, warszawskiego, przesyłają wam chrześcijańskie, braterskie pozdrowienia, życząc wielu obfitych łask i błogosławieństw Bożych. Tematem naszych tutaj rozważań w najbliższym czasie będą święta uroczyste, poświęcone Panu. My wszyscy, drodzy braterstwo, wiemy, że święta są okresem odpoczynku, spokoju, zadowolenia, ucztowania, spożywania dobrych pokarmów, picia dobrych napojów. Są okresem radości. I tak to jest praktykowane w dzisiejszym świecie. Ludzie świeccy obchodzą święta z różnych okazji. Obchodzą z okazji wielkich rocznic narodowych, z okazji wyzwolenia, z okazji odniesionych zwycięstw, bitew i tak dalej. I oczywistą jest rzeczą, że i lud Boży może mieć podstawę do radości, do świętowania, do odpoczynku, do zadowolenia, do ucztowania, do spożywania wspaniałych pokarmów pochodzących od Jego Stwórcy, Ojca Niebiańskiego, który dokonał tego wielkiego wyzwolenia obecnie na razie względem ludu Bożego, a w przyszłości względem całego rodzaju ludzkiego. I dlatego wcale się nie dziwimy, że w Piśmie Świętym są naznaczone okresy wielkiego świętowania i ucztowania dla całego ludu Bożego. I możemy powiedzieć, że te nakazy pańskie względem ucztowania obejmowały zarówno naród izraelski w okresie wieku żydowskiego, jak i obejmują one lud wieku Ewangelii, antytypicznego Izraela, Izraela żyjącego według ducha. W Piśmie Świętym znajduje się wiele wzmianek na temat ucztowania i wymienione są liczne święta, które lud Boży powinien obchodzić. W Starym Testamencie były liczne prawa i nakazy, które dotyczyły Żydów odnośnie tych świąt i Żydzi byli zobowiązani je przestrzegać. My oczywiście zastanowimy się tutaj nad trzema najważniejszymi świętami, które zwykł obchodzić naród izraelski, a które są typem na ważne wydarzenia mające miejsce we wieku Ewangelii, a obejmujące lud Boży w wieku Ewangelii. A mianowicie zastanowimy się nad świętami Wielkanocy, Pięćdziesiątnicy i świętem Kuczek. Drodzy braterstwo, my jako studenci biblijni jesteśmy zorientowani, że święta izraelskie są typem błogosławionych warunków, jakie obejmowały lud Boży we wieku Ewangelii. A więc te błogosławione warunki obejmowały stanowiska, jakie lud Boży zajmował przed swoim Stwórcą i Zbawicielem, naszym Panem Jezusem Chrystusem. Obejmował różnorakie przywileje, jakich ten lud Boży dostępował, doświadczenia w łasce, wiedzy i służbie. I oczywiście te wszystkie błogosławieństwa i te stanowiska, jakie on zajmował przed Bogiem, są podstawą do świętowania, do radości, do odpoczynku, do zadowolenia i do ucztowania. I oczywiście my wiemy, że każdy z nas zajmuje poszczególne stanowiska przed Bogiem w swoim poświęconym życiu. I pierwszym tym stanowiskiem, jakie każdy z nas zajmuje, jest stanowisko, albo innymi słowami możemy się wyrazić, stan usprawiedliwienia. Jakie każdy z nas, prawda, zajmuje przed Bogiem. Staje się sprawiedliwym na podstawie ofiary naszego Pana Jezusa Chrystusa. I to usprawiedliwienie oczywiście jest podstawą ku temu, abyśmy się radowali, abyśmy odpoczywali w Panu i abyśmy ucztowali. I to wszystko pięknie i obrazowo jest przedstawione przez święta Wielkanocy, które był zobowiązany naród izraelski obchodzić. I drodzy braterstwo, podstawą tutaj naszych rozważań będzie trzecia księga Mojżeszowa, 23 rozdział, wiersze od 1 do 14, gdzie są przedstawione właśnie tam te uroczystości wielkanocne, które mają swoje oczywiście głębokie wypełnienie na wiek Ewangelii. W trzeciej Mojżeszowej, w 23 rozdziale, użyte są tutaj dwa hebrajskie słowa na oznaczenie uroczystych świąt. Pierwszym z nich, możemy powiedzieć, jest hebrajskie słowo moat, które jest użyte we wierszu 2, 4, 37 i 44 i które oznacza święta szczególnie uroczyste i przeznaczone dla Stwórcy, dla Najwyższego Boga Jehowy. I innym ze znaczeń słowa moat jest też wyznaczone okresy. A więc te święta były wyznaczonymi okresami przeznaczonymi dla Boga i okresami szczególnej radości dla ludu Bożego. I drugie słowo jest tutaj użyte w trzeciej Mojżeszowej, w tym 23 rozdziale, chag, które występuje we wierszach 6, 34, 39 i 41 i które zawiera w sobie myśl o autentycznej wielkiej radości. I niektóre Biblie przekładają to słowo wyrazem tańczyć, tańczyć w uznaniu wielkich błogosławień, z wielkich przywilei i w zaznaczeniu tego okresu szczególnej radości i szczególnego świętowania. A więc poprzez te słowa jest tutaj położony wielki nacisk na to, aby lud Boży radował się z tych błogosławieństw, które dostępuje od Boga, z tych stanowisk, które zajmuje przed Bogiem, prawda? I aby te święta i te okresy przeznaczył przede wszystkim Ojcu Niebiańskiemu, bo one są poświęcone Jemu. I dlatego te słowa tutaj w ten sposób są oddane, że to są święta uroczyste, przeznaczone dla Pana. A więc w krótkości zastanówmy się nad tymi myślami, które są tutaj przedstawione w tych wierszach od 1 do 14. Czytamy w wierszu 1. Rzekł jeszcze Pan do Mojżesza mówiąc, a więc antytyp możemy tutaj sami wysnuć z tych słów, bo jest tutaj szczególne polecenie antytypicznego Pana, czyli naszego Ojca Niebiańskiego Jehowy, do antytypicznego Mojżesza, czyli naszego Pana Jezusa Chrystusa, aby poinformował lud Boży w wieku Ewangelii. A więc te słowa, które są tutaj zapisane w tym 23 wierszu, dotyczą ludu Bożego wieku Ewangelii, dotyczą tym samym nas wszystkich. I co mówi? W wierszu 2. Powiedz synom izraelskim, a mów im, powiedz ludowi izraelskiemu, duchowemu we wieku Ewangelii. Święta uroczyste pańskie, które nazywać będziecie zgromadzenia święte, te są święta uroczyste moje. A więc tutaj Bóg Jehowa poprzez naszego Pana Jezusa Chrystusa informuje lud Boży w wieku Ewangelii i poprzez swoich posłanników o licznych błogosławionych warunkach i stanowiskach, jakie lud Boży będzie zajmował we wieku Ewangelii i w których będzie uczestniczył i które będą podstawą do wielkich uroczystości i do wielkiej radości. A więc lud Boży miał uczestniczyć w szczególnych błogosławieństwach, we wielkich przywilejach, w doświadczeniach, które obejmowały łaskę pańską, wiedzę i służbę. I tutaj lud Boży w szczególności powinien na to zwrócić uwagę, bo mówi tutaj sam Stwórca Jehowa, aby te rzeczy były przestrzegane. Wiersz trzeci dotyczy sabatu i opuścimy ten wiersz, bo nie jest to podstawą tutaj naszych rozważań. I we wierszu czwartym mamy powiedziane: a te, co uroczyste święta pańskie, wymienione za chwilę będą, wymienia tutaj. Jest użyte to słowo moadim, o którym było wspomniane wcześniej. Okresy, wyznaczone okresy, świętowania, szczególnej radości, do której każdy, nie tylko typiczny, ale i antytypiczny Izraelita był zobowiązany. Które obchodzić będziecie pewnego ich czasu. A więc one są tutaj w kolejności przedstawione i pierwszym z tych świąt, jednym z najważniejszych są te trzy, które będą podstawą tutaj naszych rozważań. I wymienione jest pierwsze święto Wielkanocy. I mówi tak we wierszu piątym. Miesiąca pierwszego, dnia 14 tegoż miesiąca, między dwoma wieczorami, święto przejścia pańskiego. A więc nie musimy się tutaj, drodzy braterstwo, zatrzymywać głęboko nad świętem przejścia. Wiemy, jakie ono miało znaczenie i wiemy, że ono symbolizuje nam stan usprawiedliwienia, jaki lud Boży osiągał we wieku Ewangelii. My wiemy wszyscy, że nasz Pan Jezus Chrystus jest antytypicznym barankiem, który był zabitym za grzechy całego świata. I dla przypomnienia zacytujmy pierwszy list do Koryntian, 5 rozdział, 7 i 8 wiersz, gdzie czytamy: wyczyścież wtedy stary kwas, abyście byli nowym zaczynieniem, jako przaśnymi jesteście, albowiem baranek nasz wielkanocny za nas ofiarowany jest Chrystus. A tak obchodźmy święto nie w starym kwasie, ani w kwasie złości i rozpusty, ale w przaśnikach szczerości i prawdy. A więc apostoł Paweł nawołuje tutaj, aby obchodzić to stosownie i godnie, to święto wielkanocne, nie w starym kwasie ani w złości, ale w przaśnikach szczerości i prawdy, wskazując na to, że nasz Pan Jezus Chrystus jest tym barankiem wielkanocnym. I my wiemy, że Wieczerza Pańska jest antytypem corocznego obchodzenia Wielkanocy, co jest przedstawione, nie będziemy tutaj z braku czasu cytować tego, w pierwszym liście do Koryntian, w 11 rozdziale, we wierszach od 23 do 26. Śmierć baranka przedstawia śmierć naszego drogiego Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Wiemy, że Żydzi mieli spożywać tego baranka. I w antytypie na wiek Ewangelii spożywanie baranka, jak wiemy, symbolizuje nam przyswajanie sobie wiarą zasługi, czy też skuteczności tej zasługi, która tkwi w złamanym człowieczeństwie naszego Pana Jezusa Chrystusa i w przelanej Jego krwi. A więc to przyswajanie obejmuje, jak wiemy, usprawiedliwienie, czyli pierwszą część przebaczenie grzechów i drugą przypisanie zasługi naszego drogiego Zbawiciela Jezusa Chrystusa. A więc w tym obchodzeniu tego uroczystego święta zawarta jest myśl usprawiedliwienia. Czyż nie stanowi to, drodzy braterstwo, wielkiej podstawy do radości, do zadowolenia, do odpoczynku, że jesteśmy usprawiedliwieni, że staliśmy się w oczach Bożych sprawiedliwymi? Przecież wiemy, że Bóg z grzesznikami społeczności nie ma. A więc dostępujemy tej wielkiej sposobności, dostępujemy tego wielkiego przywileju posiadania, prawda, społeczności na podstawie oczywiście ofiary tego baranka z naszym najwyższym Stwórcą i naszym Panem Jezusem Chrystusem. A więc tutaj widzimy tę wspaniałą i głęboką myśl. Oczywistą jest rzeczą, i wiemy o tym wszyscy, że krew baranka w tym święcie przejścia przedstawiała złożone życie naszego Pana Jezusa Chrystusa. I apostoł Piotr do tego się odwołuje i wskazuje nam na to. W pierwszym liście Piotra, w pierwszym rozdziale, we wierszach 18 i 19. A więc odnosi on to już jako apostoł, jako posłannik pański do wieku Ewangelii. I zwraca nam na to uwagę, bo mówi tak. Wiedząc, iż nieskazitelnymi rzeczami, srebrem albo złotem wykupieni jesteście od marnego obcowania waszego od ojców podanego, ale drogą krwią jako baranka niewinnego i niepokalanego Chrystusa. A więc poprzez tą niewinną krew, która została wylana za całą rodzinę ludzką, ludzkość będzie mogła być przyprowadzona do harmonii i doskonałości wiecznego życia. I jest to podstawa do wielkiej radości, do wielkiego świętowania i do oddawania chwały naszemu Ojcu Niebiańskiemu. I wiemy, że tak jak w typie, w święcie przejścia następowało kropienie tą krwią baranka, dwóch słupów, prawda, w których były zawarte drzwi nadproża. Więc to kropienie, o którym tam jest mowa, przedstawia nam przypisywanie zasługi naszego Pana Jezusa Chrystusa. I przedstawia tym samym to kropienie nic innego jak usprawiedliwienie. A więc zawiera się tam myśl usprawiedliwienia wielokrotnie w tym obchodzeniu święta przejścia. I my wiemy, że drzwi symbolizują nam naszego Pana Jezusa Chrystusa, który stanowi ten dostęp do Bożej rodziny. I wiemy, że kropienie pierwszego słupa oznacza przypisywanie zasługi naszego Pana Jezusa Chrystusa za przekroczenie boskich praw odnośnie miłości obowiązkowej względem Boga, drugiego słupa względem bliźniego miłości i nadproże symbolizuje nam przypisanie zasługi naszego Pana Jezusa Chrystusa jako tą doskonałość. I dlatego w liście do Żydów, w 10 rozdziale, a w wierszu 14 mamy powiedziane, albowiem jedną ofiarą doskonałymi uczyni na wieki tych, którzy bywają poświęceni. A więc w ramach tegoż usprawiedliwienia lud Boży jest poczytywany przez Boga jako doskonały. I to stanowi podstawę do wielkiej radości, do świętowania przez lud Boży. A więc tutaj mamy tę wspaniałą, zawartą tutaj myśl. I tak jak mamy powiedziane, tutaj nie cytujemy tych tekstów, główne przepisy na temat święta przejścia są zawarte w drugiej księdze Mojżeszowej, w 12 rozdziale. Żydzi byli zobowiązani tak samo jeść przy baranku prześniki, chleb niekwaszony, który symbolizuje nam stan nieskażony przez grzech, błąd, samolubstwo i światowość. I tutaj są już pewnego rodzaju zawarte zobowiązania względem ludu Bożego, które on powinien spełniać w okresie wieku Ewangelii, w okresie swojego poświęcenia. A więc to oznacza nam przyswajanie sobie w tym czasie uczynków zgodnych z prawdą, sprawiedliwością i miłością. Przyswajanie sobie prawdy. A więc te święta i radowanie się musi być powiązane z przyswajaniem sobie prawdy i praktykowaniem jej. Praktykowaniem Słowa Bożego. A więc zawiera się tutaj ta wielka myśl i tym samym mamy tutaj te obowiązki, które są na wszystkich nas tutaj położone. A więc wiemy, że picie gorzkich ziół symbolizuje nam podejmowanie prób i prześladowań i cierpień w naszym poświęconym, usprawiedliwionym życiu. Też to stanowi wielki przywilej, że możemy być uczniami w szkole Chrystusowej. Świat nie ma tej sposobności, tylko my jako lud Boży możemy mieć ten wielki przywilej picia tych gorzkich ziół. A więc mamy podstawę tak samo do świętowania i radowania się z tych wspaniałych błogosławieństw i wielkich rzeczy. Dalej mamy powiedziane, we wierszach od 6 do 8, wracamy do 3 Mojżeszowej 23 rozdziału. Potem dnia 15 tegoż miesiąca święto prześników będzie Panu, przez 7 dni chleby prześne jeść będziecie, A więc tutaj mówię o 7 dniach dalszego świętowania, od 15 Nisan do 21 Nisan, kiedy oni mieli jeść prześniki. I tak jak żeśmy mówili, prześniki symbolizują nam stan czystości, usposobienia Ducha Świętego i oznaczają przyswajanie sobie prawdy i jej praktykowanie. A więc tutaj w antytypie zawarta jest myśl, że lud Boży poprzez cały okres swojego poświęconego życia ma praktykować prawdę i ją sobie przyswajać. I te 7 dni, tak samo możemy powiedzieć, zdają się symbolizować nam 7 okresów rozwoju Kościoła, kiedy to lud Boży też miał jeść te symboliczne prześniki. A dnia pierwszego zgromadzenia święte mieć będziecie, żadnej roboty służebniczej czynić nie będziecie, ale będziecie ofiarowali ofiarę ognistą Panu przez 7 dni. Dnia także siódmego zgromadzenie święte będzie, żadnej roboty służebniczej czynić nie będziecie. A więc zgromadzenia święte podczas tych świąt prześników, w pierwszym dniu i w siódmym, zdają się nam tutaj symbolizować okresy szczególnych uroczystości, szczególnych błogosławieństw i szczególnych przywilejów. A więc możemy odczytać z boskiego planu wieków, że są to 2 okresy żniw, prawda? Pierwszy okres to będzie okres efeski i ostatni okres laodycejski rozwoju Kościoła, kiedy lud Boży dostępował szczególnych przywilejów, szczególnych błogosławieństw i zaznawał szczególnego ucztowania, spożywania wspaniałych pokarmów i picia wspaniałych napojów ze stołu pańskiego. A więc to spożywanie tutaj przedstawia przyswajanie sobie prawd i sprawiedliwości. Szczególne błogosławieństwa są tutaj zaznaczone w tych 2 okresach. I tak samo możemy powiedzieć, rozpatrując to z pozycji jednostek, więc ten pierwszy i ostatni dzień zdaje się symbolizować początek poświęconego życia jednostki i ostatni okres, kiedy te szczególne błogosławieństwa są udziałem tej jednostki. Żadnej roboty służebniczej czynić nie będziecie, a więc jest tutaj wzmianka o tym, że lud Boży w szczególności w tych 2 okresach, pierwszym i ostatnim, w żniwach, nie ma zajmować się sprawami doczesnymi, które by wykraczały poza jego potrzeby. A więc nie ma wikłać się sprawami tego świata. I tutaj jest to zaznaczone. I we wierszu 9 mamy powiedziane: i rzekł Pan do Mojżesza mówiąc: powiedz synom izraelskim i rzecz im: gdy wnijdziecie do ziemi, którą ja wam dam, a więc gdy lud Boży posiądzie sferę prawdy i ducha, a będziecie rządź zboże, a w szczególności gdy będziecie w okresie żniwa, żniwa wieku żydowskiego, jak i żniwa wieku Ewangelii, wtedy przyniesiecie snop, pierwiastek żniwa waszego do kapłana. I będzie tam i sam obracał on snop przed obliczem pańskim, aby był przyjemny za was, nazajutrz po sabacie podnosić go będzie kapłan. A więc ten snop, pierwiastek, prawda, z pierwszego zbioru miał być przedstawiony Panu. I 16 Nisan, zauważmy, po sobocie, po sabacie, czyli w niedzielę, to zdaje się symbolizować ten snop naszego drogiego Zbawiciela Jezusa Chrystusa. I wtedy przyniesiecie snop, pierwiastek żniwa waszego do kapłana, a więc lud Boży wieku Ewangelii ma świadczyć o zmartwychwstałym Chrystusie i uznać go za podstawę swojego zbawienia i za podstawę tutaj wielkiego świętowania i ucztowania, bo on był jako nowe stworzenie pierwszym ze śpiących pierwiastków i jest tutaj pięknie symbolizowany. I on miał tutaj, prawda, być przedstawiony przed obliczem pańskim w trzeci dzień, czyli 16 Nisan. I to zdaje się symbolizować nam, że od 16 Nisan zmartwychwstały Chrystus ukazał się przed oblicznością Bożą, aby orędował za ludem Bożym. I to też jest podstawa do wielkiej radości, że mamy orędownika, który może ukazać się przed Panem i który może wstawiać się za naszymi grzechami. A więc tutaj mamy tę wspaniałą myśl. I wiersze dalsze, 12. Zabijecie też dnia, którego obracać będziecie on snop, baranka zupełnego rocznego na ofiarę całopalenia Panu. Ofiary całopalenia, prawda, wskazywały na ofiarę naszego Pana Jezusa Chrystusa i Kościoła z punktu widzenia nadawania się ich do przyjęcia przez naszego Ojca Niebiańskiego. A więc tutaj lud Boży w tym okresie miał w szczególności dawać szczególne ofiary naszemu Ojcu Niebiańskiemu, czyli miał dowodzić tutaj przyjmowalności przez Boga ofiary przez rozwijanie łask swojego charakteru. I 13. Przytem ofiarę jego śniedną ze 20 części efy mąki pszennej, zadziałanej z oliwem napaloną ofiarę Panu dla wdzięcznej wonności, także ofiarę jego mokrą, wina czwartą część hynu. I wiemy, że ofiara śniedna i mokra symbolizują nam deklarację, głoszenie Słowa Bożego. W szczególności to obejmuje głoszenie na temat zbawienia i na temat ofiary naszego Pana Jezusa Chrystusa. I my jesteśmy tutaj zobligowani to czynić. Głosić podczas naszego poświęconego życia, w okresie tego święta Przaśników, głosić o ofierze i zbawieniu dokonanym przez Niego. I wiersz 14. A chleba i prażma i nowego zboża jeść nie będziecie aż do dnia, którego przyniesiecie ofiarę Bogu waszemu. Ustawa to wieczna będzie w narodzie waszych, we wszystkich mieszkaniach waszych. A więc z chwilą, kiedy przynieśli tą ofiarę Bogu, mogli w ten czas cieszyć się tą wielką społecznością i tą wielką radością. To symbolizuje nam to, że lud Boży nie może uczestniczyć w prawdzie, aż uzna zmartwychwstałego Chrystusa jako swego Zbawiciela i jako swego orędownika. A więc przez te 7 dni Żydzi ucztowali i dostępowali tej radości i my jako lud Boży poprzez te 7 symbolicznych dni, czyli poprzez całe nasze poświęcone